Tak, już można nagrywać wszystko i tak dalej, już zaczynamy słowo. A propos świadectwa, przypomniało mi się, że Wiola napisała w tym tygodniu, że była na wyprawie misyjnej w Afryce Południowej razem ze swoim teamem i byli w jakiejś tam dalekiej wiosce i kobieta odzyskała wzrok, która była całkowicie niewidoma w czasie modlitwy. Przypomniałem też sobie, Iza mi przypomniała, że to był 91 albo 92 rok, jak byliśmy za Moskwą w Jarosławiu na ewangelizacji w takim starym teatrze zorganizowanym w byłym kościele i była nieduża grupa w sumie osób, które przyszły na tą ewangelizację, ale modliliśmy się i kobieta odzyskała wzrok. Na początku bardzo biblijne było, ona na początku mówiła: widzę ludzi jak drzewa. My to po prostu zbaranieliśmy, bo to był cytat z Ewangelii, kiedy Jezus modlił ślepego się i on po prostu zaczął widzieć ludzi jak drzewa i później całkowicie przejrzał i ona tej przejrzała. I wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że duchowy wzrok i w ogóle widzenie rzeczy to jest jedna z kluczowych rzeczy dla naszego życia. My wszyscy uważamy, że widzimy, a widzą tylko ci, którzy widzą, tak mówi słowo. I nie wszyscy, którzy mówią, że widzą, widzą. Tydzień temu miałem takie słowo, chciałem dzisiaj je kontynuować, o kolejne wersety je rozbudować. Kto jest parą, a kto jest skałą? To jest takie zdjęcie, które znalazłem w internecie. Ono jest, też Janek tam był jakiś czas temu, rok chyba, i pokazywał nam, chociaż on trafił tam na tą skałę, jak ona się nazywa, Janek? Ambona, kazalnica na nią mówią, tak? Janek był, było czyste powietrze, otwarte, wielkie, głęboki, wielka przepaść, fiordy i taka kazalnica, na którą wszyscy przyjeżdżają, żeby się sfotografować. Natomiast ja znalazłem takie zdjęcie właśnie w mgle, czyli skała w mgle. I dla tych, którzy nie byli, tylko chciałem krótko przypomnieć, że my mamy tendencję, żeby o rzeczach bożych myśleć jako rzeczy eteryczne i ulotne, a o tym, co naturalne, dostrzegalne, nasze ciało, nasze życie, podatki, choroby, ZUSy i tak dalej, to jest ta realność, w której funkcjonujemy. Ale z Bożego punktu widzenia jest dokładnie odwrotnie. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy parą, tak? Zgodnie z listem Jakuba, parą jesteście, która okazuje się na krótko znika, a skałą Słowo Boże nazywa Boga, że On jest skałą, na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej. Więc ta ilustracja dla naszego życia, powinniśmy zmienić paradygmat i nasze postrzeganie, ponieważ to, co my, jest dokładnie odwrotnie, niż nam się wydaje. To, co jest mocne, niezmienne, trwałe i wieczne, to jest to, co jest niewidoczne i nam się wydaje eteryczne. A to, co dla nas jest takie realne, chodzeniem po ziemi, finanse i tak dalej, to jest rzecz, która jest krucha, ułomna i która przemija i za chwilę nie będzie. I to było tak w skrócie mówiąc to słowo sprzed tygodnia o zmienionym paradygmacie, o widzeniu rzeczy we właściwy sposób. Co uważamy za skałę, a co uważamy za parę, tak? I mówiliśmy o tym, że ektoplazma to jest bardziej to, co jest istotne z języka okultystów XIX-wiecznych, niż to, co jest tutaj realne, twarde chodzenie po ziemi. Z punktu widzenia Bożego jest dokładnie odwrotnie. Opowiadaliśmy wam też świadectwo o kobiecie, z którą rozmawialiśmy w Izraelu, która właśnie powiedziała bardzo szczerze, że jest nawrócona, doświadczyła wiele cudów w swoim życiu, natomiast kiedy słucha kazań naszych z ostatniego czasu tutaj w drodze, to ma po prostu taki bunt, że jak to, jak uznać, że znaki, cuda, nadprzyrodzone rzeczy są czymś bardziej prawdziwym i realnym niż to, co naturalne, jej praca, wysiłek, trud, troska, tak? I wiesz, ja myślę, że to jest walka duchowej, w której wszyscy jesteśmy. Dla tych też, którzy słuchają naszych kazań poprzez nagrania, cały czas mamy świadectwa, że wiele osób słucha i się inspiruje nimi. Muszę też coś powiedzieć dla nagrania, że my od kilku tygodni modlimy się przed spotkaniami, między uwielbieniem a tym mówieniem, tak, między uwielbieniem a mówieniem w zborze, modlimy się o różne potrzeby i wierzę, że o choroby. I wierzę, że to też jest wyciąganiem naszej ręki po to, co jest rzeczywiste i prawdziwe. Bo Bóg jest wieczny, Jego dzieła są wieczne, Jego dzieła są prawdziwe, wieczność jest prawdziwą realnością. Słowo Boże mówi, że Chrystus jest rzeczywistością i jest dokładnie odwrotnie niż to, jak my na co dzień żyjemy. My mamy chęć nazywać rzeczy odwrotnie. Że Bóg jest dreszczem, ciarkami na skórze, jest jakimś obłokiem, Bóg jest snem. Jego działanie jest mystery i tajemnicze, a Słowo Boże pokazuje, że jest odwrotnie. Że On jest skałą, a my jesteśmy parą. czyli obraca cały po prostu paradygmat naszego patrzenia. I teraz kilka wersetów. Pierwszy, akurat nie mam go tutaj w notatkach, ale w czasie uwielbienia bardzo mocno mi przyszedł. To jest końcówka Ewangelii Marka z 16 rozdziału. I tu jest powiedziane o czymś takim bardzo naturalnym. Ja się nawracałem w kontekście tego wersetu. Tu jest powiedziane w wierszu, od wiersza 15, tak, to ostatnie wielkie posłannictwo. Później jest powiedziane w 16 wierszu, kto uwierzy i chrzczony zostanie zbawiony będzie, a kto nie uwierzy, potępiony będzie. A później jest powiedziane, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Bardzo mocno przez Jezusa jest to powiedziane. Będą towarzyszyły znaki tym, którzy uwierzyli. Więc Jezus mówi, normalny porządek rzeczy w moim królestwie będzie taki. Wy, którzy się nawracacie, którzy głosicie słowo wszelkiemu stworzeniu, doprowadzicie do tego, że ludzie będą wierzyć. I kiedy oni będą wierzyć, to za ich wiarą, za ich życiem będą podążały znaki i cuda. Wiecie, po prostu powiem wam, że też to jest ciekawe, niech się to też nagra, ale ja od paru tygodni tutaj na tych spotkaniach się czuję świetnie. Znaczy... są... Nie, że nareszcie, nie, chwała Bogu. Po prostu są różne powody moich dobrych i złych samopoczuć, kiedy się spotykamy. Ale to, o czym teraz mówię, to mówię coś takiego, że od paru tygodni, jak tu wychodzę i mówię, to się zaczęło po wiatrołapie, to ja czuję, jakbym wchodził w obłok. Normalnie dzisiaj w czasie uwielbienia to już mówię, Boże, niech to wcześniej przychodzi. Już trochę takie miałem w czasie w domu, jak się przygotowywałem, ale tu jak stanąłem uwielbienie, to już mi w ogóle. I mówię po prostu, Boże, niech się dzieje, co chce. Ja w ogóle nie muszę głosić. Ja nie muszę nic tu robić. Może ktoś coś ma do powiedzenia, może ty czyni swoją rzecz. Bo ja chcę widzieć twoją rękę i chcę widzieć twoją moc, chcę widzieć twoje dzieła. Wiem, ja teraz też tu jestem, mówię to i po prostu mam niesamowitą wolność. Taką po prostu, wiecie, tak naprawdę nie mam wam nic do powiedzenia z jednej strony. Z drugiej strony mam tyle do powiedzenia, że mógłbym po prostu nie przestać i wszystko czuję, że jest po prostu Duch Święty w tym i że On coś z nami czyni niesamowitego. To jest bajer. I to, co przed wyjazdem do Izraela, jak tu głosiłem i powiedziałem, kto chce to poczuć, niech wyskoczy na scenę i paru facetów przyszło. Ja nie wiem, czy wy coś poczuliście, ale ja wtedy to już byłem zupełnie w odjeździe. I powiem wam, coś się dzieje Bożego, jeżeli my jesteśmy w stanie ten paradygmat zmienić w sobie i zacząć wierzyć, że to, co nadprzyrodzone, jest bardziej realne od tego, co widzialne. To jest niesamowite. Dobra. Więc dobra, Jezus mówi tutaj o tym normalnej kolejności rzeczy i coś takiego, co powiedział jeden z głoszących w ostatnich latach, czy dniach, czy miesiącach, powiedział, o tym też mówiliśmy tydzień temu, że to jest powiedziane, znaki będą towarzyszyły, czyli... I on powiedział coś takiego, jeżeli znaki nie podążają za tobą, to ty podążaj za znakami. To jest bardzo ciekawe. Bo naturalnie powinno być tak, za twoim życiem wiary powinny podążać znaki i cuda, które potwierdzają to, że ty jesteś uczniem pańskim i że ty przynosisz Królestwo Boże. Tak powinno być naturalnie. Też a propos, to jest bardzo ciekawe, co Antek powiedział w czasie świadectwa, że ten werset go dotknął, kiedy on powiedział tam po imieniu tego gościa i powiedział, Jezus cię uzdrawia. I bardzo fajnie, bo Janek w tym tygodniu na Wiberze to pisał, że go to rusza w temacie Królestwa Bożego, że nie, oni nie po prostu, apostołowie, którzy idą, oni po prostu nie mówią, nie robią jakichś seansów modlitewnych. Oni po prostu, tam gdzie docierają, oni uwalniają Królestwo. Bo ono już jest z nimi, bo ono jest im dane. Władza królestwa jest z nimi. Jezus powiedział, dana jest mi wszelka władza, idźcie na świat, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu, uwolnijcie Ewangelię Królestwa i oni idą i oni to robią. Piotr mówi, złota i srebra nie mam, ale to, co mam, więc ma to, on to daje. I to jest natura królestwa, to jest naturalny porządek rzeczy. Że my idziemy i za nami idą wszystkie znaki i cuda, które potwierdzają nasze życie i które ogłaszają tą chwałę królestwa, które przychodzi. Jezus mówi, że jeżeli ja palcem Bożym wypędzam demony, to naprawdę przybliżyło się do was Królestwo Boże. Więc to jest naturalny porządek rzeczy. Tak powinno być w naszym życiu. Więc teraz pytanie, co my z tym zrobimy, tak? I ten kaznodzieja powiedział tak. Jeżeli znaki nie podążają za twoim życiem, to ty podążaj za znakami, aż znaki zaczną podążać za twoim życiem. Jeżeli uzdrowienia nie podążają za twoim życiem, ty podążaj za uzdrowieniami i cudami, a cuda i uzdrowienia zaczną podążać za tobą. Wiecie, co ja mam na myśli, znaczy to jest całe kazanie na ten temat, ale po co ja to przypominam? Bo ja wierzę, że każdy z nas może wejść w miejsce aktywności. Czyli możesz być w takim miejscu, o,
a za moim życiem znaki nie podążają.
To jest duży autorytet, jak ty tak powiesz. Bo wiesz, bo tu kaznodzieja z jednej strony mówi, taki jest naturalny porządek rzeczy, tak jest w życiu wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, a ty mówisz, a u mnie jest inaczej. Wiesz, to może wszystko zabić w swoim życiu. A ty mówisz, no dobra, dobra, różnie to bywa. U mnie tego nie ma. I wiesz, jakbyś po prostu zamordował jedną z opcji, która jest od Boga dla ciebie w tej chwili dana. Po prostu zażynasz ją od razu. Ale możesz pójść właśnie w tą stronę, że jeżeli znaki nie podążają za tobą, to ty pójdziesz za znakami. I wiesz, to jest ciekawe, bo to jest to, co Zbyszek też powiedział w czasie o tych synach świata, którzy mają ten spryt, ten, jak to było to żydowskie słowo? Sechut? Sechlut, tak? Ten rozsądek, ten spryt, to coś? Wszyscy się już niedługo nauczymy. Tak? A Jezus mówi, że po prostu gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. I wiecie, ja tak myślę, mówię, Boże, ale daj mi jakiś przykład, pokaż mi, jak to, że to tak naprawdę tak jest. I Bóg mówi, a zobacz Szymona Czarnoksiężnika, który widział cuda dokonane przez apostoła i biegał za tym i gapił się, jak to się dzieje i mówił, słuchaj, zapłacę ci, naucz mnie to robić. Czad! Rozumiesz? I dzisiaj myślę, że my żyjemy w takim świecie. Ludzie nas otaczają, którzy bardziej wierzą w to nadprzyrodzone, niż my wierzymy. Są ludzie zainfekowani New Age, różnymi pomysłami na moc Bożą, na eteryczne rzeczy, na fale. Oni już tego szukają. Mieliśmy grupę domową 2 tygodnie temu w Olsztynie i taka kobieta z psem siedziała w kawiarni. I ona po prostu tam niby z psem, najpierw żeśmy z nią rozmawiali, także o piesek, to tego, tam coś o psie. I ona po prostu wyszła na papierosa, wróciła, my dalej mamy tą grupę domową tam w kawiarni w Olsztynie. Drugi raz, trzeci nie wychodzi, później już mówię, dobra, trzeba jechać do domu, kończymy tą grupę. Ona dalej siedzi, podchodzę do niej, ona mówi, ale o czym wy tu rozmawiacie? O czym wy tu rozmawiacie, nie? Bo to jest takie duchowe rzeczy, interesujące. Ja mówię, no, o Bogu, Biblia. To się fantastycznie składa, bo ja ostatnio te rzeczy właśnie studiuję. Wiesz, takie czarne paznokcie, takie, wiesz. Ja mówię, o, to super, to te same rzeczy. Ale już mam Pietra. Prawda? I ona mówi, byłam na Podlasiu i tam był taki prorok samozwańczy w latach 20. Wyciąga telefon, pokazuje mi zdjęcia. Taki, wiesz, to jest polski taki, jak są te skały w Anglii, ten stone... Stonehenge, to mówi, to on tu takie coś zrobił na Podlasiu, on był prawosławny, ale on już wymyślił zjednoczenie wszystkich religii. I wiesz, w 1939, jak 17 września Ruscy weszli, to popi współpracowali, żeby go wysłać na Syberię. Ale on, wiesz, on cuda tam dokonywał, cała wieś jeszcze jest, która wierzy w niego, że on był prorokiem. I słuchaj, ja tam byłam, ty czujesz, no mały, wchodzisz w ten las, wiesz, te brzozy, te bagna i czujesz, że tam jest moc. Ja po prostu, wiesz, ja mówię, ale co? Mówię, ale jestem scenarzystką, chcę o tym nakręcić film po prostu i to jest dobre i chcę się z tobą... A ty wierzysz w takie rzeczy? Ja mówię, jasne, ja wierzę, a moja żona jeszcze bardziej... A ona mówi, musimy się spotkać! Będę w Warszawie, jestem z Białegostoku, jestem teraz tutaj przypadkiem w Olsztynie, to jest ciekawe, że spotkaliśmy. Ja sobie myślę, jejku, ile takich ludzi jest dzisiaj na świecie, którzy chodzą w ten sposób. Jak ten Szymon Czarnoksiężnik z dziejów apostolskich, który z apostołem leciał i mówi, naucz mi, no ty, to, yeah, to jest super. I teraz wiecie, a teraz w jakim kontraście są dzisiaj dzieci królestwa, synowie królestwa? W jakim oni są kontraście do tego? Oni w takim miejscu, no ciekawe, będą podążały znaki, ciekawe. Jakoś tam nie widziałem, tak coś tam było. No nie mówię, że Bóg mnie nie dotknął, ale że mnie tam tak widział w moim życiu, że tam tak znaki, cuda. Tam. Może moja żona bardziej. Wiesz, ale to jest tak, jak napisałem też na Facebooku w tym tygodniu, że jak jesteś w małżeństwie, to mam życzenie dla ciebie. Niech wszystkie wasze 4 półkule mózgowe pracują w pełni potencjału. I korzystajcie z ich pełnych błogosławieństw. Twoja żona ma część męską i żeńską, ty masz część męską i żeńską, ona ma bardziej artystyczną i bardziej menadżerską, ty też masz to, jesteście razem, pływajcie, nauczcie się pływać. Wasze dzieci będą zdrowe, wasz dom będzie oazą pokoju. Amen. Ewangelia będzie głoszona. Uzupełniajcie się, tak? Nie mówcie, że coś, mnie to nie dotyczy. Słuchaj, to ciebie bardzo dotyczy, to jest to, co Bóg robi, więc jeżeli cuda nie podążają za tobą, to ty podążaj po prostu za cudami i zacznij tego szukać. Bądź po prostu człowiekiem, który mówi, nie, no to jest naturalna kolej rzeczy, tak ma być, takie jest królestwo, ja wchodzę w królestwo. Co jest powiedział? Najpierw czego szukajcie? Jest powiedział, najpierw szukajcie biblijnego nauczania. Bo kto będzie miał biblijne nauczanie, ten będzie prawdziwie moim uczniem. Tak powiedział Jezus? Uważajcie na zwiedzionych nauczycieli, bo wielu przyjdzie. I zaprawdę nie mam bardziej umiłowanego pośród was, jak tego, który się będzie ich strzegł. Zaklinam was na imię Boże, bądźcie sceptyczni. I nieufni. Nie, Pan Jezus powiedział, najpierw szukajcie czego? Królestwa Bożego, tak? I Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane. To jest nasze ostrze. Zobaczyć Boga w akcji, który przynosi sprawiedliwość, uwolnienie, uzdrowienie, Boże rządy, Boży porządek, tak jak on chce to czynić, tak? I wejdźmy w to miejsce obfitości, o którym mówią Dzieje Apostolskie, że mówię, w imieniu Jezusa spakuj swoje łóżko i zbieraj się. I idź, tak? Więc jeżeli nie podążają, ty zacznij podążać, ty zacznij iść w tą drugą, przeciwną stronę. I teraz wracając do tego paradygmatu, kto jest parą, kto jest skałą. Paradygmat, tak. Od pary. Dobre. Dzięki, Zbyszek. To będę już teraz pamiętał nawet dłużej. To tydzień temu mieliśmy sobie po prostu przeczytać fragment z Ewangelii Jana z 8 rozdziału, ale może jeszcze tutaj najpierw z drugiego litu i tam pójdziemy może, a nie wiem już, która jest tam. Jest 14 według starego czasu. No, według nowego jeszcze nie. Z drugiego do Koryntian 3. Zobaczcie, to jest znany fragment. Jeżeli bowiem chwały miało to, co przemija, daleko więcej jaśnić będzie w chwale to, co trwa. Jest mowa o pierwszym przymierzu, które Bóg zawarł z Izraelem i o Mojżeszu, tak? Jaką to chwałę miało? Wiecie, my tu dużo mówiliśmy, od czasu wiatrołapów cały czas wracamy do tego. Rozstępujące się morze, manna, przepiórki, węże miedziane, wiąż miedziany uzdrawiający, drewno, woda ze skały i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, czego my po prostu, my chcemy zobaczyć to, ale cały czas się zmagamy 5 zł na batonika. Więc tu jest powiedziane, że to miało chwałę, to co dzisiaj będzie miało chwałę, ma większą, jo? I on mówi, mając więc taką nadzieję, że to co trwa będzie miało większą chwałę, to jesteśmy my, śmiało sobie poczynamy, mówi Paweł. A nie jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie nie widzieli przemijającej chwały Bożej i tak dalej. Wiecie, to było tak właśnie, że Mojżesz spotykał się z Bogiem, wychodził i jest powiedziane, że cała jego twarz była odmieniona, on świecił. On był innym człowiekiem. I on wiedział, że to po jakimś czasie ustaje. Więc wiesz, sobie burkę taką załatwił i po prostu jak wychodził, to już nie chciał ich tam szokować i tak dalej. A Paweł mówi, nie, my będziemy robić inaczej. My mając taką nadzieję, że to, co w czym my jesteśmy, to co trwa, ma taką moc, to my będziemy sobie co robili?
Śmiało poczynali.
Wow! Czyli co? Niektórzy powiedzą, ale co wy tak o tych znakach i cudach? To po prostu jest takie, znowu jakaś kolejna fala takiego niebezpiecznego charyzmanizmu. A przecież chodzi o to, żebyśmy wszyscy dobrymi ludźmi byli. No ale wiesz, to co my mówimy o tych znakach i cudach, nie mówimy, żebyśmy byli złymi. Prawda? Nie przeciwstawiajmy rzeczy. Powiedziane, że ta służba wyryta na kamiennych tablicach miała taką chwałę, że ludzie bali się podejść do góry, drżeli, mówili, nie chcemy tego, to jest przerasta, to jest zbyt wielkie. On mówi, mamy nadzieję, że to, co trwa, ma większą chwałę, dlatego będziemy bardziej odważni niż oni. Tak? Więc dlaczego my nie mamy po prostu wszędzie i na wszelkie sposoby szukać tego, co Boże, co niewidzialne, ale jest skałą, zamiast pogrążać się w tej mgle, którą jest doczesny świat. I to, co widzimy i naturalnie możemy po prostu zażyć, czy przebadać sobie u lekarza specjalisty. Tak? To jest po prostu świetne. To jest coś niesamowitego, co Bóg czyni. Więc powiedziane jest, śmiało sobie poczynamy. Więc teraz byłem też w Izraelu, ten 2 tygodnie temu wróciliśmy, tak? I powiem ci, miałem niesamowitą rzecz, bo siedzieliśmy z przyjaciółmi takimi na takiej kolacji szabatowej, ja mówię do nich, ale co wy tu robicie? I on jest Żydem, ona nie, są małżeństwem. I ona mówi, jak to czemu? Bo czytamy Ezechiela 36, jak czytamy, to aż ciarki mamy na plecach, bo Bóg powiedział, że z całego świata zgromadzi Żydów, żeby wrócili do swojej ziemi. I my nie możemy gdzie indziej. Ja mówię, abyście do Polski pojechali, byście mieli taniej i fajniej wszystko w ogóle. W ogóle wszystko lepiej i dziadkowie są i po prostu dzieci wychowają i w ogóle. I zbór byście mieli taki jak trzeba. I wszystko w ogóle fajnie, a nie tam w drogiej po prostu Jerozolimie, gdzie kawę trzeba kupić za po prostu, nie wiem, $3, $4, po prostu jakieś, co wy to robicie? On mówi, nie, czytamy Ezechiela 36 i wiemy, że nie możemy się stąd ruszyć, że jest przeznaczenie dla nas. Wiecie, ciekawa jest rzecz, wracam stamtąd, otwieram swoją Biblię, pierwszą po Nowym Narodzeniu, którą czytałem. I tam jest na okładce, mam spisane, to jest taka tysiąclatka stara, w małym formacie, na okładce mam z tyłu napisane proroctwo, kiedy Bóg mnie powołuje do głoszenia słowa. I Bóg do mnie powiedział wtedy, że głosił słowo Boże, tam różne rzeczy były, to już wszystko jest bardzo ważne, ale nie czas, żeby to teraz przypominać. Natomiast tam jest powiedziane, otwórz teraz Biblię i czytaj ją. I ja wtedy, jak prorokowano to do mnie, miałem tak Biblię i ja po prostu stałem w takim napięciu, że zaraz myślałem, że umrę, bo Bóg do mnie mówił. To był kolega z klasy, który powiedział, tak mówi Pan. I ja po prostu już miałem, po prostu byłem mokry cały. I ja wtedy mówi, otwórz Biblię i będziesz głosił Słowo Boże i niech ona będzie przewodnikiem. Ja otworzyłem Biblię i słuchajcie, ja teraz wracam z Izraela, ja patrzę, co ja tam wtedy otworzyłem, a to jest 36 rozdział Księgi Ezechiela. Dokładnie to samo, co ona mówi. A tam jest powiedziane, Bóg mówi, że ja zaludnię spustoszone góry i odzyskam je dla Bożego ludu. I tam, gdzie nikt nie mieszka od wielu pokoleń, tam będą mieszkać ludzie, tam będą sady, tam będą pasły się owce, tam będzie bogactwo i ta ziemia już nigdy nie będzie przeklęta. Wiesz, ja sobie myślę, jejku, o co chodzi? Mówię, to jest niesamowite, że do teraz wraca po 25 latach ponad. Po prostu coś się dzieje, 26, Bóg coś robi, tak? Wiecie, i to jest ciekawa rzecz, następna rzecz, którą Bóg do mnie mówi i to jest ciekawe, w ogóle myślałem przez całego tego słowa nie zmienić, nie pójść w tą stronę. Może teraz właśnie Bóg to robi. To jest fragment, gdzie apostoł Paweł mówi, że Żydzi znaków szukają, a Grecy mądrości. Znajdzie ten fragment, tak? A później mówi, a my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. To jest fragment, który też głoszę od jakiegoś czasu, chyba z 2 lata już, tak mocniej trochę. I niektórzy mówią, a Żydzi szukają złych rzeczy, bo szukają znaków. I mówią, i Grecy też złych rzeczy szukają, bo szukają mądrości, ale my głosimy krzyż, szorstki krzyż. Jeszcze trzeba podkreślić to odpowiednimi epitetami. Zwyczajny ten, na którym Chrystus. Tylko, że problem jest taki, że nie czytają, co jest dalej, bo tam jest powiedziane, my nic innego nie głosimy, ale Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zarówno mądrością od Boga, jak i mocą Bożą. Więc Paweł tak naprawdę w tym kontekście on zamyka pętlę i on mówi, że ci szukają co prawda cudów po pierwsze, ci po pierwsze szukają mądrości, ale my głosimy pełnię, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zarówno mądrością, którą szukają Grecy, jak i mocą Bożą, której szukają Żydzi. I teraz wiesz, my powinniśmy głosić Żydom Ewangelię, bo apostoł powiedział, Paweł, że Ewangelia przede wszystkim jest dla Żydów. Bo takie jest przymierze, nowe przymierze, które jest zapisane na kartach proroków, że ja zawrę z moim izraelskim ludem nowe przymierze. Że wypiszę na ich sercach nowe przymierze, nie na kamiennych sablicach, tylko na ich sercach, będą wiedzieli, co jest dobre. I będę ich pasterzem. Tak? I oczywiście to przymierze później przeszło na nas, tak? Jezus stał się Mesjasz, stał się światłością dla pogan, dla nas. Ale teraz, kiedy wracamy do tego, to on mówi, że najpierw będziemy głosić, że najpierw Ewangelia jest dla Żydów, to ja sobie myślę, aha, to teraz Kościół musi być wschodni. Kościół musi się obudzić do miejsca, wierzący ludzie, do miejsca, że oni są gotowi dać Żydom cuda, których oni oczekują. Tak jak jest powiedziane, bo oni szukają cudów. Ja powiem wam, coś niesamowite. Byliśmy teraz też w Izraelu, akurat człowiek, który był chyba, nie wiem, czy on był od Andrzeja ze zboru, czy z Zielonej Góry, od Andrzeja, pojechał po prostu taki człowiek, chyba nie wiem, czy on pierwszy raz chyba był w Izraelu. Ci, którzy są po raz pierwszy tam robią rzeczy takie niesłuszne. I pojechał do Ramalach sobie autobusem. Do autonomii palestyńskiej. Zresztą jak się wszyscy później dowiedzieli, to mówili, o chwała Bogu, wróciłeś, halleluja, to już jest cud i tak dalej. On tam pojechał i słuchajcie, na ulicy głosił Ewangelię ludziom i po prostu modlił się o chorych i cuda były. I jeden uzdrowiony przywoływał drugiego. W Jerychu to było, tak? Bo pojechał do Ramala, a później to w Jerychu było. Wiesz, ja myślę, jejku, to jest po prostu niesamowite w ogóle. Bóg może użyć albo tych, którzy prosili Boga, żeby im przywrócił wzrok, żeby zaczęli rozumieć, co jest skałą, a co jest parą. To jest jedna opcja, ona dotyczy nas. Albo Bóg będzie używał tych, którzy jeszcze nie doszli do tych fałszywych paradygmatów, tylko są świeży w korzystaniu z łaski Bożej i oni będą robić takie zadziwiające rzeczy. Bo nie wiedzą, że nie można. Tak? Tak ktoś kiedyś powiedział, jak to jest, że trzmiel lata, jak powierzchnię skrzydeł zmierzyli do masy jego ciała. Jest tylko jedna odpowiedź. Nie wie, że nie można. I to tak samo, więc albo Bóg po prostu wyleje swoją chwałę i tak jak to robi na Bliskim Wschodzie, nawracają się muzułmanie, aniołowie głoszą Ewangelię i ci ludzie są po prostu absolutnie wyluzowani, żeby dalej pójść z tym, tak jak Viola opisywała tą wyprawę do Afryki Południowej, gdzie Bóg po prostu wybiera gdzieś, ona powiedziała dziurę zabitą, pipidówę, jakoś tak to napisała. Mówi, wybiera, że Bóg przed i objawił swoją chwałę. Ale też jest dla nas nadzieja, pod warunkiem, że my zaczniemy sobie śmiało poczynać i przestawimy ten paradygmat w nas i powiemy, będziemy się modlić o wszystko, co się rusza i nie rusza. O świat ożywiony, nieożywiony i zobaczymy te rzeczy. I to jest to, co Bóg chce zrobić. I kiedy to przyjdzie, to wszyscy będą nasyceni. Żydzi będą nasyceni Ewangelią, ponieważ oni zobaczą moc Bożą działającą. Tak? I my pójdziemy i powiedzmy, zobaczcie, były puste góry, teraz na górach mieszkają ludzie. Są zaludniane, sadzone sady. Jeszcze jest wiele gór, które są po prostu do zamieszkania. No ale nie dziwne, skoro połowa Żydów ciągle mieszka poza Izraelem. I oni jeszcze muszą przyjechać. Drugie tyle, co tam przyjechało, tak? Więc gdzieś ktoś będzie musiał tam zamieszkać. Ale będą też wszyscy inni nasyceni. Grecy będą nasyceni. Oni wreszcie zobaczą, że przez eklezję, przez Boże zgromadzenie, mądrość Boża mówi, że ktoś się połapał. Że nie chodzi ani o demokrację, ani o dyktaturę, nie chodzi o króla, nie chodzi o taki socjalizm, czy taki ustrój społeczny, ale że są ludzie, którzy mówią, jest jeden król, pan panów i król królów, jego prawo już jest znane i ono mówi, nie czyń drugiemu, co nie chciałbyś, żeby tobie czyniono i przychodzi Królestwo Boże. I mówią, wow, jest mądrość, która nie przychodzi jako mądrość zewnętrzna, jako system, tylko jako my. Wiecie, też ciekawa rzecz, w tym tygodniu na Twitterze napisałem, że właśnie Królestwo Boże jest nadzieją i taki człowiek mówi, o, szariat! Pachnie szariatem! Ja powiedziałem, wiesz co, szariat to jest wtedy, kiedy instytucja państwowa mówi ludziom, jak mają żyć. I mówię, my dzisiaj jesteśmy w szariacie. Bo nam Ministerstwo Edukacji mówi, co mamy robić z naszymi dziećmi. Nadzieją ludzi są instytucje państwowe, które uważają i media, które wierzą, jak robić lepiej. To my jesteśmy w szariacie. Królestwo Boże jest przeciwieństwem tego, bo Królestwo Boże to jesteś ty i ja, którzy mówimy, będę posłuszny Bogu, uniżę się, będę szukał Jego dróg, moje finanse będą służyły Jemu, moje ręce będą służyły Jemu, później to wpłynie na mnie, wpłynie na moją rodzinę, na moje dzieci i z tego dopiero jako wtórny twór wyrośnie państwo, które będzie emanacją Królestwa Bożego. A dzisiaj to my mamy szariat. Szariat europejski. Może któregoś dnia się zmieni na euroislam. Ale tak naprawdę to jest cały czas ten sam system. Czy Hitler, czy Stalin, czy euroislam, czy szariat, czy to, co teraz mamy. To jest zawsze próba sterowania ludźmi z góry. A Bóg przychodzi inaczej. Bóg mówi, oddajcie moje serca, ja będę waszym królem i przyjdzie Królestwo Boże. No to jest kierunek. Ci, którzy rozumieją, mówią amen. Amen. On dobrze mówi. Ci, którzy nie rozumieją, mówią, o czym on mówi. O czym on mówi. Więc ciebie, jeżeli jesteś w tej drugiej grupie, zachęcam cię. Słowo Boże mówi, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. 2-3 tygodnie załapiesz. Naprawdę. Bo to są proste rzeczy. Tylko, że my ich nie łapiemy nie ze względu dlatego, że nie można ich zrozumieć, tylko dlatego, że one są wbrew paradygmatom, które my uwierzyliśmy. Czyli punkty widzenia, które my mamy. I my po prostu nie możemy zrozumieć, bo nam pytanie, ale jak to? Brzmi głośniej niż argumenty podawane przez Słowo Boże. Ale jak to? Gdyby Bóg był dobrym Bogiem, to co by się stało? Tak też na Twitterze 2 tygodnie temu ktoś powiedział. Gdyby Bóg był dobry, to co by? To co z Jaruzelskim? Ja mówię, Jaruzelskim. Ja mówię, Jaruzelskiego już przekazałem wyższej instancji, już się nie zajmuję nim. A on mówi, wow, jaka wszechwładza! Ty przekazałeś go Bogu! Ja mówię, nie ja to zrobiłem, ale w sensie takim mentalnym, że już nie chcę go sądzić. Ja mówię, bo myślałem, że masz taką władzę przekazać człowieka Bogu, żeby go sądził. ale czad. Po prostu, wiesz. To ja już wolę tego gościa, tego po prostu hipisa, którego też filmik puszczałem na Facebooku, który po prostu na zadane pytanie pod tytułem to co mamy robić, żeby być szczęśliwi? On taki, wiesz, bosy, goły, gdzieś na ulicach Nowego Jorku mówi: odrzućcie osąd, nie osądzajcie, bo jak osądzacie, nie możecie być wolni. To jest dla mnie mądrzejsze niż ten gościu, który szydzi z mojej omnipotencji, wszechwładzy, że ja mogę przekazać po prostu władzę moją Bogu. Tak? I to jest tak samo z nami. My pewnych rzeczy nie możemy zrozumieć, ale ze względu na paradygmat, w którym funkcjonujemy. Ale jak to? To jak? To będziemy modlić się i co? Ręce będą odrastały, tak? Tak? Tak?
Tak.
A wiesz co, bo ten Niki Wukowicz, on przyjeżdża do Polski w przyszłym roku. I co? Ha? Pójdziesz się o niego pomodlić? Możesz mu całe życie zniszczyć. Bo jego całe życie jest zbudowane na tym, że nie ma rąk i nóg. Wiesz, no, nasza przewrotność jest po prostu kosmiczna, po prostu. Zupełnie kosmiczna. Co ma piernik do wiatraka, po prostu? Mówi Słowo Boże, to powinniśmy zrobić. Po prostu nam się wszystko mieli, lasuje i do kupy nie trzyma, dlatego że paradygmaty są złe. One narzucają punkt widzenia. Wiecie, rozmawiałem z Wiesławem Ziębą, znacie go? Rozmawialiśmy o różnych szkołach biblijnych, teologicznych, seminariach. I ja mówię, to jest fantastyczne, że po prostu tyle szkół biblijnych i każda inaczej Biblię wykłada. Wiesiek mówi, ja mówię, wiem dlaczego tak jest. Mówi, bo człowiek przychodzi do takiej szkoły i zamiast szukać prawdy, to najpierw mu się podaje metodologię. I mówi się tak. Do prawdy dopłyniemy tą łódką. Siedzieć będziemy z tej burty, patrzeć będziemy na tą stronę, a to, co się pojawi z tej strony burty, uznamy za nieistotne, bo taka jest nasza metodologia. Więc jeżeli najpierw się nauczy człowieka metodologii, czyli paradygmatu, czyli punktu widzenia, to później już może sobie w wolności Biblię studiować. Ponieważ łódka, którą mu na początku studiów podano, i tak go zaprowadzi do ściśle określonego celu. Trochę tak jak w seminariach duchownych, na początek 2 lata filozofii. Później już można teologię studiować do woli. Bo już jest wszystko po prostu utkane, jak mamy rzeczy zrozumieć. I to jest to, co my mamy w zborach, to, co my mamy z naszym życiem. Mówimy, nie możemy się przebić z pewnymi rzeczami. Dlaczego? No dlatego, że po prostu mamy już swój punkt widzenia. Przypięty do głowy. Ale gdybyśmy my byli ludźmi, to co mówiłem też tydzień temu, ludźmi średniowiecza, to byśmy zupełnie inaczej patrzyli dzisiaj na rzeczy. Byśmy nie mówili sobie, o Ebola, ci histeryzują, ci chodzą w maskach, ci zrobili kwarantannę na lotnisku. Byśmy żyli w średniowieczu, byśmy zupełnie inaczej myśleli. Byśmy myśleli, jak, czym oni tam zgrzeszyli w tej Afryce? Co za diabeł? Co za sąd? Tak byśmy myśleli. Dlaczego? Bo taki byłby dla nas paradygmat. My dzisiaj coś się wydarza, my nie myślimy w kategoriach, Boże, trzeba się by upamiętać. Tylko myślimy, no tak, takie czasy, zatrute środowisko. Wiesz, tak żyjemy, no takie czasy. Wiesz, co czasy? Prawda jest prawdą bez względu na to, jakie się przyjmie narzędzia, żeby ją znaleźć. Ona jest prawdą, ona jest obiektywna. Jezus jest prawdą. On jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma zbawienia jak tylko w Nim. On jest mocą Bożą działającą w nas i Ewangelia Królestwa jest mocą Bożą, która jest osiągalna dla nas. I to jest paradygmat. Wtedy nagle czytasz i nagle wtedy wszystko ci pasuje. Bo wtedy budzisz się w nocy i mówisz, Bóg do mnie mówił. Ale jak masz paradygmat zachodnioeuropejski, gdzie mgła jest skałą dla ciebie, dokładnie odwrotnie, to się budzisz i mówisz, co ja jadłem wieczorem? A ten sam sen. A zupełnie inne podejście. Zupełnie inne podejście. Dzisiaj w nocy miałem sen. Muszę powiedzieć. Co ja jadłem? Albo coś ty za filmy oglądał, zanim poszedłeś spać. To co za filmy John Paul Jackson oglądał? I Rick Joyner? Co oni brali? Wiesz, to jest paradygmat. Ale wiesz, miałem sen. Cały sen się męczyłem po prostu. Cały sen się męczyłem, bo miałem decyzję do podjęcia. I w całym tym śnie wiedziałem, że ja już mam odpowiedź. Nie powiem wam szczegółów tego, bo to nie wasza to rzecz. Jak powiedział Jezus. Na czasy i pory. Ale po prostu całą noc miałem sen, że po prostu i wkręcają mnie ludzie w tym śle, i naprowadzają, i zaprowadzają jakieś spotkania. I wszystko się tka wbrew temu, co w głowie słyszę, że ja już wiem. Ja już wiem. Ja już wiem, co powinienem zrobić. Ja powinienem to wszystko rzucić, zrezygnować. Ja już wszystko wiem. I cały ten sen polega, nie wiem, bo wiecie, te miary snów w czasie są różne. Dla mnie to było jakby północy mnie targało. Może to było 5 sekund nad ranem, nie wiem. Ale miałem wrażenie, że się całą noc męczyłem. Wiecie, i w tym śnie do końca dochodzę, staję i oni mówią, teraz. A ja mówię, rezygnuję. I wychodzę. W tym śnie. I budzę się i mam taką ulgę, po prostu jestem w niebie. I wielbię Boga. I mówię, Boże, co ty chcesz mi powiedzieć? A Bóg mówi, chcę ci powiedzieć, że ty wiesz. Wiesz, twoje serce mówi bardzo wyraźnie. Ty wiesz, ty idź za tym. Nie daj się wkręcać, nie daj się manipulować. Nie daj się naciskać, rób co masz robić. I teraz tak, no to jest, dlaczego ja mogłem to usłyszeć rano, jak się budziłem? Wstałem, obudziłem się, patrzę, która to godzina? W pół do siódmej. Wow, ale którego czasu? Nowego czy starego? Nowego! Jeny, straszne. Nie, starego, przepraszam. Czyli w pół do szóstej nowego. I wyszedłem taki zadowolony. A mogłem wstać i powiedzieć, Jezu, co ja jadłem? Co ja za film oglądam? Czy ja muszę zmienić film oglądać? W ogóle mi to nie przyszło. Dlaczego? Bo jestem w tym miejscu. Tak się tak samo zaczęło, jak to już wam kiedyś opowiadałem, ale kiedyś zacząłem czytać sobie na po zachęcie kogoś książkę Zaskoczony Głosem Bożym. To było parę lat temu. I po prostu, wiesz, i nagle po prostu zaczęło się wokół mnie rzeczy dziać. Czy dlatego, że ta książka bardzo dobrze, precyzyjnie tłumaczy świat duchowy i ty nagle, wow, dowiedziałem się rzeczy, których pojęcia nie miałem. Nie, po prostu to zaczęło się jać tylko dlatego, że to było blisko mnie wszystko. Bóg był blisko z całym swoim działaniem. Tylko, że dzięki zanurzeniu się w świadectwa, słuchanie historii, nasączanie się tym, co Bóg robi, tobie się zmienia paradygmat. I nagle twoje oczy zaczynają widzieć. Zaczynają widzieć tak, jak mają widzieć. Dobrze, to teraz zróbmy ten fragment, o tym śmiało sobie poczynajmy, zróbmy ten fragment z 9 rozdziału Ewangelii Jana i tym zakończymy. Są tam jeszcze inne wersety, ale już mniejsza o nie. Jeszcze też ciekawa rzecz, bo zapisałem się na kurs językowy i w poniedziałek byłem na lekcji i lecą po prostu ćwiczenia i pani tak między ławkami jedzie, jeden rząd, drugi, trzeci i wraca. I leci pierwszy rząd, ja trzeci jestem i na mnie wypada tłumaczenie zdanie o solniczce. No i tam tłumaczę, bardzo proste, jedzie dalej. Wraca do mnie i tłumaczę i o soli. Tak, no... Co tak wypadło, nie? Trzeci raz i o słonym morzu. No to wiesz, na sali 15 osób i za każdym razem do mnie wraca temat soli. Ja tłumaczę jakieś zdanie, nie? Nauczycielka tak na mnie patrzy. Czwarty raz, wiesz, czwarta kolejka leci i znowu sól. I ona mówi, o nie, to już za wiele. Nic się pan nie nauczy, tylko o tej soli. Pan przeskoczy, następny weźmie sobie sól. Ja ci powiem, ja siedzę i mi się aż zimno tam robi. Ze strachu. Po prostu ja mówię, Boże, ty po prostu tu jesteś, ty tu coś robisz, ty do mnie mówisz. Tak? Ale oczywiście, można by po prostu wziąć i powiedzieć, kurczę, nie takie rzeczy na tym świecie się zdarzają. Włącz sobie tylko YouTube'a. A jakiś, jest... Czy tak można tłumaczyć Biblię? Kochany, Biblia jest taka gruba, że na jej podstawie można wszystkiego nauczyć. Czego się chce. Paradygmat. Jaki mamy paradygmat, tak? Jak podchodzimy? Dobrze. I teraz ten rozdział o widzeniu, opatrzeniu. I przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Kto widzi człowieka ślepego? Kto go ujrzał? Jezus. Dlaczego Jezus ujrzał ślepego od urodzenia?
Bo widział.
Wow! Widział, więc ujrzał. Kto nie widzi, nie może ujrzeć. Ta-da! odkrywam przed wami tajemnicę wszechświata. I zapytali go uczniowie jego: mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Co tu mamy? Tu mamy paradygmat. Paradygmat myślenia. Zadajemy pytanie ze względu na to, jak dzisiaj w naszym sposobie myślenia jesteśmy ukształtowani. Jeden człowiek słyszy grzech i mówi: brrr, a drugi człowiek słyszy grzech i mówi: obficie wylała się łaska. To samo słowo. Co kto słyszy? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Ten, kto widzi rzeczy we właściwy sposób, Jezus widzi właściwy sposób, ma oczy otwarte, to wie też, co czynić od razu. Bo ma właściwy paradygmat, on ma oczy otwarte. I on im mówi: nie, nie, nie idźcie w tą stronę. To jest zły kierunek zupełnie. On mówi, on nie widzi, żeby był uzdrowiony. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień, nadchodzi bowiem noc i nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Póki jestem na świecie. Tak? Czy Jezus dzisiaj jest na świecie? Jest, ale w pewien szczególny sposób jest. W jaki? Poprzez Ducha Świętego. A gdzie jest Duch Święty? Licheniu? Częstochowie? W uczniach Jezusa. Tak? Więc teraz Jezus mówi: póki jestem na świecie, mogę działać. I wtedy jest światłość, tak? I teraz zobaczcie, co zrobił. Po tych słowach splunął. Jakby się kartki skleiły, no to nieźle. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Dziwne. Ale przewracamy stronę. Splunął na ziemię. Okay. I ze śliny uczynił błoto i błoto nałożył na oczy ślepego. Zatem powiem, ciekawa sprawa, bo to w ogóle jest, tak jak wam mówiłem tydzień temu, w tym całym rozdziale jest wszystko. Jest manifestacja mocy Bożej, jest uzdrowienie, jest odzyskanie wzroku, jest mowa o duchowym wzroku, jest mowa o widzeniu grzechu, jest chodzenie o świeżości Pana, jest o tym, że Jezus jest światłością. Wszystko w jednym rozdziale. Ale teraz tutaj dla mnie jest to ciekawe, wczoraj o tym rozmawiałem wieczorem sobie z wierzącymi ludźmi i po prostu wiem, to jest ciekawe, że Jezus, który jest światłością świata, który jest, tak jak ktoś powiedział wczoraj, Jezus jest Bożym selfie, czyli tą ilustracją doskonałą Ojca. Ojciec sobie zrobił selfie i wysłał na świat i to jest Jezus. Jak ktoś widział Jezusa, widział Ojca. I teraz on właśnie, widząc ślepego człowieka, nie robi czegoś takiego, co mi by się wydawało powinien zrobić, czyli na przykład jesteś ślepy, no to uważaj teraz. Albo policzę do trzech. Nie, gdzie do trzech? Powiem raz. O, już powiedziałem, już, o, już widzi. To jest moje wyobrażenie, tak? Ale teraz Jezus robi, on po prostu pluje na ziemię, robi błoto, nakłada na oczy. Są tacy ludzie, którzy mówią: o, tak, bo to jest tak, bo tam w tym testamencie, tak, to ślina pierworodnego i pierworodny w ogóle szczególne błogosławieństwo i tak dalej, i tak dalej. Może coś z tym jest, ja nie wiem. Tylko, że mi to wygląda bardzo dziwnie, że ktoś, kto ma taką wszechmoc, taką władzę, musi się bawić ze śliną i błotem i nakładaniem tego błota na oczy bidoka, który nie widzi. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo... Dobra, powiem to szybko i pójdę dalej. Bo my często nie wchodzimy w sferę znaków i cudów, dlatego, że my mamy własny patent. A nie rozumiemy tego, że ludzie, do których my idziemy, mają też swoją wiarę i trzeba im często pomóc w tym. Dlatego Jezus mówi: na chorych ręce kłaść będą. No to kładziemy. Czy to nasze położenie ręki coś robi? Nie bardzo wiadomo, bo jak przyszedł sługa setnika, który powiedział do Jezusa: nie, nie musisz wchodzić do mojego domu, wystarczy, że powiesz słowo, a sługa będzie uzdrowiony, to Jezus powiedział: ba-bam! Takiej wiary nie widziałem w całym Izraelu. Więc być może w ogóle nie trzeba kłaść ręce na chorych. Ale mówi: kłaść ręce na chorych. Wiesz, my potrzebujemy mieć oczy otwarte i być posłuszni Duchowi Świętemu we wszystkim, co On każe nam robić. Jak ty się o kogoś modlisz i widzisz, że masz go popukać w głowę i powiedzieć: jest tam kto? to może powinieneś to zrobić. A jeżeli Bóg daje ci jakąś obraz i mówi, tak? Ja dzisiaj stałem i tak stoję, to mówię, drogi oddechowe. Panie, ale coś więcej. Zatoki, dobrze, ale co więcej? No takie, co się nie chcą same oczyścić. A, i co jeszcze? No i trzeba lek brać. No dobrze. Wiecie, ja oczywiście mogłem zrobić coś takiego. Dobrze, słuchajcie, modlimy się o wszystkich, którzy są chorzy, że Bóg chce wszystkich uzdrowić. Ale wiecie, ale wtedy coś się nie dzieje z wiarą tych, którzy są, mają przyjąć ten cud. Oni nie mogą się zaangażować, bo oni nie czują kontaktu z Bogiem, z tym, co Bóg ma do powiedzenia. Takie jest działanie słowa wiedzy, słowa mądrości, słowa poznania. Kiedy po prostu zaczynamy mówić i kierować modlitwę w określoną stronę, bo nas duch naprowadza do tego. Wtedy człowiek mówi, aha, to mnie dotyczy, bardzo ciekawe. Tak jak Antek powiedział, tak? Modliście się tam wtedy, rano wstałeś, jechałeś, w czasie uwielbienia i nagle pa! I to jest po prostu jakbyś palec w kontakt wsadził. Bóg to nie robi ze względu na siebie, bo on bez śliny i błota sobie nie poradzi. Chcesz kogoś uzdrowić, to pamiętaj. Szczególnie oczy. Plujesz, robisz błoto i maseczka. A potem niech jedzie do sadzawki Siloe, to znaczy posłany do Jerozolimy. I wiesz, to jest ciężko, to jest teraz w dzielnicy arabskiej. I tam stoją kamienice. I tam będzie trzeba się dostać przez takiego znajomego do piwnicy. I tam podobno jest taki kawałek jeszcze coś tam. I tam się umyjesz. Nie o to chodzi. Ale chodzi też nie o to, żeby takie rzeczy odrzucać, tylko być po prostu, być w duchu. My po prostu śmiejemy się. Czarownice. Smażą jakieś po prostu owoce przez lewe ramię, o pełni księżyca, na rosę wybiegają i tak dalej. I sobie myślimy, ale to jest paranoja. Tylko ciekawe jest, że ci ludzie, którzy przychodzą do tych wróżek, do tych babci, oni wychodzą z załatwionymi sprawami. Przychodzi takiej babci i ona mówi, mieliśmy kolegę w kościele nawróconego, jakżeśmy mieszkali w akademikach, który po prostu jąkał się, stracił wszystkie zęby, do wieku 18 lat wypadły mu, jak był niemowlakiem, chorował cały czas. Jego mama, pani doktor, pracownik naukowy, ojciec profesor, pani doktor na Podlasiu. Chcieli uratować życie dziecka, zawieźli po prostu babcia, bo chorowity był, bali się, że umrze. Ona zawiązała sznureczek na szyjce, coś powiedziała. Potem zaczął się jąkać, prawda, zęby i tak dalej, nie? Jak to jest? Co tu chodzi? No oczywiście, wszystko można zrobić tak na zasadzie, wiesz, to jak te siły, koreańska flaga, yin-yang, dobro i zło, i zawsze to jest dobro, to jest zło i przedzieramy się dalej. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby tak podejść do życia, tylko chodzi o to, żeby z miłosierdziem uniżyć się nad człowiekiem i mu pomóc. Ja sobie wyobrażam coś takiego, tak to widziałem, że człowiek przychodzi do bioenergoterapeuty. To czego on oczekuje od niego? Teraz się robi niebezpiecznie, tak? Już się niektórzy zaczynają się bać. No co tam się robi? Kładzie na niego ręce, tak? Na butelkę kładzie rękę, później tą butelkę każe mu zabrać. Wyobrażam sobie człowieka, który idzie do takiego bioenergoterapeuty, wchodzi, a bioenergoterapeuta mówi... Jak pan przekroczył próg tych drzwi, to został pan uzdrowiony, płaci pan 200 zł, dziękujemy. Co robi człowiek? Zaraz, nawet ręki pan na mnie nie położył. A gdzie butelka z wodą napromieniowana? Mówimy teraz o tym, kim my jesteśmy jako ludzie. W ciałach naszych, umysłach, w naszych duszach i wyobraźni. Teraz my często po prostu, my nie możemy doświadczyć mocy Bożej, bo sami nie chcemy po prostu popływać sobie. I nie chcemy dotrzeć do człowieka, który ma potrzebę. Nie chcemy usłyszeć Boga, który nas poprowadzi do tych ludzi, którzy mają potrzeby. Modlimy się o kogoś i mamy wyobrażenie sytuacji życia tego człowieka, no ale co się będę wydurniał i mówił o tym. Ale jak nie zaczniesz mówić, to nigdy nie sprawdzisz, czy Bóg tobie coś mówi. Jak się nie odważysz zapytać, bo coś masz przeczucie, to nigdy się nie dowiesz, że to Bóg mówił. Musisz pójść w tą stronę, musisz się zanurzyć. Tak? I to jest ciekawe, że Jezus sam robi taką rzecz. Czy on mówi, żebyśmy my wszyscy robili błoto? Nie! Ale żebyśmy robili różne rzeczy. Tak jak Smith Wigglesford, który kopnął człowieka. Albo uderzył w brzuch. Czy my to wszyscy mamy robić? Nie, nie kop ludzi. Raczej nie kop. Po brzuchu też raczej nie bij. Ale! A co to za ale? To, co jest za ale, to jest najważniejsze. I ważniejsze od tego, co było w przodu. Ale bądź prowadzony przez Boga. Zobacz, co ma być. Ale tam Bóg przez chustki uzdrawia. Powiem wam, kochani, róbmy wszystko. prostu nośmy butelki oleju w kieszeni. Chustki, sznurki, butelki z wodą. Rób se, co chcesz. Nie podążają znaki za tobą, ty podążaj za znakami. I zacznij być używany przez Boga, bo Bóg jest obecny i On tylko mówi, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiary na ziemi, jak przyjdzie? I to jest ból z tamtej strony w stosunku do nas. Jest nam dana wszelka władza na niebie i na ziemi, tylko czy ja znajdę wiarę. Dobra, kończymy to. Odszedł tedy, obmył się i wrócił z czym? Z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on. A inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. Normalka. To jest też, co często nam po prostu nie pozwala wejść w sferę cudów, ponieważ zawsze sobie można ją zinterpretować: na dwoje babka wróżyła. Bo może to polopiryna zadziałała. Tak jak moja teściowa, kiedy miała anemię stwierdzoną u lekarza, strasznie niski poziom żelaza. I później Iza się modliła, dzwoniła do mamy, mówiła, że się modlimy. Modliliśmy się na spotkaniu razem ze zborem czy z grupą charyzmatyczną, wtedy nie pamiętam. Przyjeżdżamy, mama mówi: już mam dobry poziom żelaza.
Po tygodniu
mam dobry poziom żelaza. Mówi: a co? A wiesz, sobie pokrzywy zaparzyłam. I teraz wiesz, Iza mówi: mamo, miałaś, zobacz, jaki masz ten poziom żelaza. Codziennie zaparzyłaś sobie to, parzyłaś przez tydzień? Nie, raz sobie zaparzyłaś. Zobacz, po prostu to, nie ma jak na tą pokrzywę zrzucić, ale człowiek zrzuca na nią. I to jest to, co nam nie pozwala wejść w sferę cudów, bo zawsze można po prostu to, wiesz. Ale kto tam to wie, wiesz, te znaki to jak te chmury, to tak. Raz jest na niebie, raz nie, jak ciśnienie, wiesz. Jak pogoda i niepogoda, to takie nieuchwytne. Jak przymrozek. Poślizgnąłem się, a to się kałuża była zamarznięta. Takie nie wiesz. Czy to olej był, czy to była kałuża zamarznięta. Jedni mówili: to jest on, inni mówili: nie, do niego podobny. On zaś mówi: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzył twoje oczy? No dobra, to jak ty, to teraz się tłumacz. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić uzdrowionego, kazać mu wytłumaczyć. Tak, Bóg cię uzdrowił, weź. No, o to opowiadaj. Możesz opowiadać o śmierci. Odpowiadając, rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sklepu Syrowej, obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się, przyjrzałem. Rzekli do niego: gdzie on jest? Odpowiedział: nie wiem. Precyzyjna informacja. Wszystko lipa, to jest jakaś lipa. No. Jakie błoto, jakie oczy, jaka sadzawka. Kto to był, gdzie on jest, nie ma go. Kto to był, nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przyszedł, był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie szabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył jego oczy. Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. On mówi: nałożył błoto na oczy moje, obmyłem się i widzę. Na to rzekli faryzeusze, rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. To jest ciekawe, bo uzdrawia w szabat, tak? To jest ciekawe, tam na dzielnicy Measzarim, jak będziecie kiedyś w Jerozolimie, to w szabat tam się nie zapędzajcie, bo tam, a już samochodem to na pewno nie wyjeżdżajcie, bo można być obrzucony kamieniami. Ostatnio mnie to zafascynowało, sobie myślałem, mówię, ja.
Można rzucać kamieniami w sobotę?
W sobotę można obrzucić samochód kamieniami i to nie jest praca, bo się...
To nie jest praca, bo...
Ale nie można uzdrawiać. To jest ciekawe. To jest ciekawe, ale to jest, wiesz, to jest przewrotność natury cielesnej człowieka, która jak po prostu nie chcesz coś wierzyć, nie chcesz czegoś przyjąć, to nie ma problemu, że znajdzie argument. I oni spokojnie, oni są szefami po prostu. To jest szefostwo religijne, oni wiedzą, co chodzi. Co uzdrowił cię kiedy? W szabat, no dobra. Zdejmujemy z agendy, sprawa zamknięta, już nie będziemy dalej słuchać. Inni natomiast mówili: może? Jak może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rozłam. Pastorze, gdyby te cuda były z Boga, to by ta siostra z zboru zgorszona nie odeszła. No jak nie? Od Jezusa cały czas odchodzili, bo się gorszyli właśnie tym, co robił. Czy dobre rzeczy mogą gorszyć? Oczywiście, że mogą gorszyć. Bo nie rozumiem, bo się buntuję, bo nie chcę. Powstał rozłam. Rzekli tedy znowu do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? On powiedział: to prorok. Uzdrowiciel. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. Jaki magiel. I zapytali ich mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówicie, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A on, odpowiadając rodzice jego, rzekli: wiemy, że to jest syn nasz, że ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi? Nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego? Także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go. Niech sam o sobie powie. Czytam tę całą historię i sobie myślę tak: Boże. Ja sobie mówię, zawsze to stare pytanie, taki stary tekst chrześcijański. Gdyby to był Bóg, gdyby to naprawdę był Pan, to czy by było naprawdę tyle zamieszania wokół takiej prostej sprawy? Wszyscy by padli na kolana i oddali chwałę Bogu. A wy tam w tym zborze modlicie się, żeby ból głowy odszedł i mu odszedł. Ludzie, jak miał odejść, to odszedł. Czy byście się pomodlili, czy nie pomodlili, to by odszedł, bo taki był plan. A wy tu robicie aferę. Modliliście się o kobietę, żeby urodziła dziecko. Bo się bała. No i urodziła. I dziecko zdrowe. Ludzie, czy mało się dzieci na tym świecie rodzi zdrowych? Co byście takiego dokonali? I my jesteśmy dokładnie jak po prostu ten ślepy i jego rodzice po prostu. Co możemy z tym zrobić? Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć ze zgromadzenia każdego, kto wyzna, że on jest Mesjaszem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu! Nie człowiekowi, nie Jezusowi, Bogu! My wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. No ja rozumiem, wiesz, jak gdybyś jeszcze pojechał gdzieś tam na zagranicę i poszedł tam po prostu na to spotkanie i tam śpiewa ten facet w białym garniturze i on śpiewa Halleluja i byś wrócił i powiedział, że zostałeś uzdrowiony. To by się kupy trzymało. Ale ty mi mówisz, że ty pojechałeś na wiolinową. Ty na wiolinowy byłeś, tak? Przecież ja znam, ja byłem w tym zborze, ja tam chodziłem. Człowieku, ja Boga wielbię, że ja tam nie chodzę już. Ty oddaj chwałę Bogu po prostu. Ty powiedz po prostu, co naprawdę się stało, bo ty, wiesz, nie wyjeżdżaj z tą wiolinową. A on odpowiedział: czy jest grzeszny? Nie wiem. Czy to zbór chrześcijański, czy buddystyczny? Nie wiem. Ale jedno wiem. Byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? Jakże otworzył twoje oczy? Odpowiedział mi: już wam powiedziałem. Bo już któryś raz. Nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czyli wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mówiąc: ty sam jesteś uczniem jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówi do Mojżesza, ale skąd ten pochodzi, nie wiemy. Czyli innymi słowy, ten werset 29 mówi tak: my wiemy, co wiemy i wiemy, co nie wiemy, a wiemy to, co wiemy. Amen. Sprawa rozstrzygnięta. Co to jest? To jest właśnie paradygmat. To jest ta nieumiejętność wejścia na nowe obszary, do których Bóg nas prowadzi, żebyśmy w nich żyli. Odpowiadając już człowiek rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, a tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Szczególnie zwraca uwagę na siłę tego cudu. Gdyby ten nie był z Boga, nie mógłby tego uczynić. To powiązając rzekli do niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? Wyrzucili go. Mogli go zawieźć do Samarii, pokazać go jako przykład uzdrowionego przez Jahwę. Mogli go zawieźć do Egiptu, mogli go zawieźć do Rzymu, pokazywać go wszędzie i ewangelizować na tego ślepego. A wzięli go, wyrzucili. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? Jezus rzekł do niego: widziałeś go już i jest z nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Uwrzekł, wierzę, Panie. I złożył mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to faryzeusze usłyszeli, ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. No, wiecie, to jest Jezus światłością świata, widzenie rzeczy w Boży sposób, niewidzenie, duchowa ślepota, naturalna ślepota, cuda, znaki, to wszystko się przeplata. Jeżeli my chcemy wejść w ten obszar Bożego działania, my musimy sami pokonać pewne paradygmaty w nas i zacząć widzieć. Wtedy znowu powstał rozdłum między Żydami z powodu tych słów i wielu z nich mówiło, to jest Ewangelia na 10 rozdział, następny. Demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? A inni mówili, to nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy? Aleluja. I ostatni fragment na dzisiaj. Objawienia 3:14 z listu do Laodycei. A mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. Jednym słowem Bóg mówi, ważne, żebyś był kozak. A także letni, ani gorący, ani zimny, czyli nie kozak, wypluję cię z moich ust. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wyszła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści. Powiedzmy wszyscy razem, oraz maści. Czego potrzebujemy? Maści potrzebujemy. Bądźmy jak dzieci, no. To coś się nam udzieli. Maści potrzeba. Trzeba maści. By nią namaścić twoje oczy, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę. Tak? To jest nam to, czego nam potrzeba. Zacząć widzieć, tak jak Bóg widzi, z Bożej perspektywy i zacząć iść. Bóg nie stoi w miejscu, Bóg się porusza, więc i my się poruszajmy. Bóg chce cię wpleść w swoje plany. Bóg może najbardziej pokręcone życie uratować, zbawić, ale również wpleść w swoje plany. Bóg chce cię przyciągnąć i powiedzieć, dziecko moje, chcę cię używać. Chcę cię używać w moim królestwie. Amen. I wiesz, i ludzie dramatycznie potrzebują Ewangelii, ale my potrzebujemy dramatycznie już nie poznania więcej litery, która nadyma, tylko mocy. Amen. My czasami mówimy, ludzie nie chcą się nawracać, a przecież ta Ewangelia taka fajna. Wiecie, no ludzie się nie chcą nawracać, bo oni potrzebują mocy Bożej, a nie fajnej Ewangelii. Mówimy, ludzie się nie chcą przyjść do nas, a my tacy fajni. Widzicie? Na nic nasza fajność, na nic fajna Ewangelia, jeżeli pozbawiona mocy. No, ale musimy się z grzesznikami zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnij się, ale bądź chodzącym w mocy. Żebyś miał co dać tym przyjaciołom, a nie tylko własną miłość, serdeczność i współczucie. Bo to jest ważne i w tym się zanurza wiara, i wiara jest czynna w miłości, i w tym się w sosie uruchamia wiara, nie w sosie potępienia i temperowania innych, że są źli, we współczuciu, ale ty musisz wiedzieć, co masz. Tak jak mówił Piotr, daję ci to, co mam. A to jest moc. A nie mądrość, wygadanie i argumenty. Tak? I wtedy zobaczysz coś, co dzieje się wokół twojego życia. Halleluja. Powstańmy. Ojcze, dziękujemy ci za twoją obecność, za twoje namaszczenie i twoją moc, Ojcze. O, Panie, jeżeli za dużo powiedziałem, to mi wybacz. Jeśli za mało też. Ale dziękuję ci, że twoje słowo, które się zawierało w tym moim mówieniu, w jakimś procencie, będzie utwierdzone w naszych sercach i będziemy tymi, którzy będą szli i wykonywali twoją wolę i poszerzali twoje królestwo. Panie, chcemy być zarzewiem twojego ognia na ziemi. Jeżeli modlimy się, Panie, stąp i rozpal swój ogień, to my chcemy być pierwszym ogniskiem, które zapłonie. My nie chcemy, żebyś spadł jak ogień sądu, ogień Eliasza na wrogów. ale żebyś spadł na ofiarę, żebyś spadł na nas, którzy jesteśmy gotowi, żeby Tobie służyć. I zmienił nasze myślenie. I spalił to, co jest w naszej głowie ukształtowanego przez ten świat, Amen. Przez nasze zranienia, uprzedzenia, intelektualne, zachodnie podejście. Panie, stąp w swojej mocy, niech Twoja chwała się objawi nad nami. Panie, oczekujemy Ciebie. Oczekujemy Ciebie, oczekujemy więcej znaków i cudów. Oczekujemy Twojej mocy, Twojego poruszenia. I Panie, proszę Cię, żeby każdy z nas wiedział, gdzie jest maść, gdzie ją kupić. I żeby każdy był ochotny, żeby ją nakładać na własne oczy. Ojcze, Ty jesteś światłością świata przez Jezusa Chrystusa. Amen.